Blocchi, va in porta Cortinovis e realizza un gol straordinario. Grande giocata di Cortinovis, 2-0 Atalanta.
Palla per Esposito, Esposito controlla, calcia in diagonale, colpo da biliardo, colpo da finale.
Zalewski goes on his own. Oh, what a finish!
Calcio Primavera Podcast. Aleksander Bernard, zapraszam serdecznie. Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Calcio Primavera Podcast. Trochę tego tematu nie było, trochę się pozmieniało też, bo wszedł dżingiel na sam początek. Kłaniam się nisko, Aleksander Bernard i zapraszam was na kolejną odsłonę Calcio Primavera Podcast, którą możecie słuchać na Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify. Dzisiaj tematów mamy kilka, aczkolwiek będą one na pewno bardzo ciekawe. Kilka z tematów się też wykruszyło, ale mam nadzieję, że te tematy, które poruszę tutaj w trzeciej odsłonie Calcio Primavera Podcast, przypadną wam do gustu i żeby też było jasne, w podobnej formie będziemy lecieć w kolejnych materiałach. Jeżeli wszystko dobrze wyjdzie, to ten program będzie cyklicznie się pokazywał na Spotify, na Apple Podcast czy Google Podcast. Mam w planach, aby podcast ukazywał się co 2-3 tygodnie, więc zobaczymy, jak to się uda. Też mogę poniekąd zdradzić, że pojawi się film poniekąd związany właśnie z Primavero, ponieważ na kanale Calcio Merito, na którym wraz z Jankiem Rusinkiem i Michałem Kozłowskim zajmujemy się tematyką calcio, w najbliższym czasie pojawi się materiał na temat Atalanty. I tutaj mogę zdradzić, że będą wypowiedzi jednego z zawodników Primavery. Możecie się domyślać, o kogo chodzi. Prace też trwają nad tym, żeby wypowiedział się jeden z byłych zawodników Atalanty. O czym to będzie? W zasadzie o tym, jak ten klub jest budowany, jaki pomysł ma na niego prezydent pan Antonio Percassi, jak wygląda całe centrum treningowe, jak to wszystko wygląda, jakie można znaleźć od razu różnice we włoskim, ale też i polskim szkoleniu, więc mam nadzieję, że ten materiał wyjdzie dobrze. Planuję go opublikować w okolicy drugiej połowy marca. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno nie zawiedziecie się tym materiałem. Możecie się spodziewać przynajmniej dobrych 10-15 minut ciekawych informacji związanych z klubem z Bergamo. Dzisiaj tematów jest kilka. Przede wszystkim przygotowałem sylwetki dwóch ciekawych zawodników, którzy już mieli okazję zadebiutować w Serie A, ale są poniżej 21 roku życia, więc cyklicznie, jeżeli ten podcast będzie się ukazywał, to będzie tylko i wyłącznie jeden. W tym momencie zdecydowałem się na dwóch z tego względu, że jeden zadebiutował, no w sumie już trochę dawno, ale jest bardzo ciekawym i prosperującym graczem. Drugi z kolei w swoim debiucie potrafił zatrzymać Juventus. Także zwrócę uwagę na transfery przede wszystkim, jakie się odbyły. O jednym z nich będzie dosyć głośno, dosyć dużo, ponieważ jest sporo wypowiedzi zarówno jego agenta, jak i byłego trenera, więc na pewno to będzie ciekawy temat. Do tego statystyczne podsumowanie pierwszej części sezonu Polaków w Primaverze i w rozgrywkach do lat 17. Poza tym omówię sobie włoskie ekipy w Młodzieżowej Lidze Mistrzów i ich losowania, ponieważ 14 lutego, czyli w tym dniu, w którym ten podcast w zasadzie się emituje, to włoskie kluby już poznały swoich rywali w 1/8 finału Młodzieżowej Ligi Mistrzów, więc o tym też będzie mowa. Zatem zaczniemy sobie od transferów i wypożyczeń Polaków U21 we Włoszech. Skupię się przede wszystkim na 5 nazwiskach, o których już wiadomo. W zasadzie to 6, bo 14 lutego, czyli w dniu, w którym ten podcast się emituje, doszło do 6 transferu. Też o nim będzie chwilkę mowa. O jednym z nich w ogóle nie będę wspominał, ponieważ poświęcę na to, że tak powiem, osobny akapit. Więc zaczniemy od Mateusza Antonowicza, który został wypożyczony z Padowy z drużyn młodzieżowych do grającego w Serie D Correghese Calcio. Z tego, co udało mi się sprawdzić, to klub Serie D nie ma opcji wykupu prawego obrońcy. Natomiast jest to z pewnością szansa dla Mateusza Antonowicza na to, aby grać zdecydowanie bardziej regularnie. Także przechodzę do drugiego nazwiska. Tutaj w zasadzie nie było transferu, natomiast była jedna potwierdzona informacja, przynajmniej w kilku źródłach. Mianowicie tutaj mowa o bramkarzu Genoi U18 Tomaszu Woźniaku, który był obiektem zainteresowań Blackburn, mianowicie drużyny do lat 23, grających w rozgrywkach młodzieżowych Premier League. Ostatecznie do transferu nie doszło, skończyło się wyłącznie na zainteresowaniu, aczkolwiek po sezonie może się dużo pozmieniać. Niewykluczone, że Tomek Woźniak będzie grał w zupełnie innym klubie niż Genoa, ale w tym momencie jest tam jej podstawowym zawodnikiem. Trzecim nazwiskiem jest Adam Chrzanowski, który przeniesie się w zasadzie z Lechii Gdańsk do Pordenone na początku lipca i podpisze 3-letnią umowę z obecnym Beniaminkiem Serie B. Sytuacja wygląda tak, że na razie Pordenone znajduje się w strefie baraży, w strefie playoffów do Serie A i póki co ciężko wskazać, co czeka Adama Chrzanowskiego w nowym klubie, aczkolwiek mnie ten transfer zdziwił, patrząc na to, jak na przykład było z Michałem Marcianikiem, kiedy on wyjeżdżał do Włoch, był podstawowym zawodnikiem Arki Gdynia, a Adam Chrzanowski obecnie jest wypożyczony do Miedzi Legnica, więc to jest dobry ruch, bo złapie minuty, ale wcześniej w Lechii Gdańsk nie grał za dużo, dostawał niewielką ilość minut, też zawodnik nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Lechią, więc przejdzie bez kwoty odstępnego do Pordenone. Jest to ciekawy ruch. Wiadomo, lewonożni defensorzy, a takim jest Adam Chrzanowski, są zawsze w cenie. Jest to towar deficytowy, także może być to ciekawa przygoda w nowej lidze zawodnika, który już wcześniej we Włoszech grał przez jeden rok. Mianowicie w Fiorentinie, w Primaverze Fiorentiny, gdzie złapał dosyć dużo minut, był podstawowym zawodnikiem, grał na środku obrony, więc język, kulturę i przede wszystkim kulturę gry zna, więc nie obawiałbym się o aklimatyzację w nowym otoczeniu. Czwartą osobą jest Jan Jurczak, który do niedawna też był związany z Pordenone, natomiast rozwiązano z nim umowę ze względu na kwestie sportowe i z tego powodu, że się Polak nie rozwijał. Na samym początku, kiedy przeczytałem te informacje na Twitterze, byłem bardzo zdziwiony, bo zarówno pierwszy trener Pordenone, Atio Tesser, z chęcią powoływał Jana Jurczaka do pierwszego zespołu. Co prawda on był tylko rezerwowym, ale to i tak jest dosyć duży wyczyn. Plus do tego, kiedy Janek grał w Primaverze Pordenone, to nie zawodził. Kiedy podpytałem o tę sytuację w klubie, potwierdzono mi, że chodzi tutaj o kwestie sportowe, że Janek nie rozwija się w takim stopniu, w jakim oni oczekiwali, dlatego też zdecydowali się na rozwiązanie umowy. Janek Jurczak zakończył swoją przygodę z Italią i zobaczymy, gdzie go poniesie w najbliższych tygodniach, w najbliższych dniach, w najbliższych miesiącach. Piątym zawodnikiem jest Kamil Markiewicz, który przeniósł się z Akademii Piłkarskiej Talent Białystok do Cremonese i gra tam w drużynach młodzieżowych. Czy jest perspektywa awansu do drużyny Primavery? Szczerze mówiąc, nie spodziewałbym się tego w najbliższym czasie, choć nie ukrywam, jest to ciekawe nazwisko, które warto obserwować. Niewykluczone, że zrobi karierę właśnie na Półwyspie Apenińskim. I tym szóstym zawodnikiem, o którym wspomnę akurat w tym akapicie, jest Adam Stefański, środkowy pomocnik, który ostatnio przeniósł się z fazy Szczecin do SPAL. Zawodnik tam będzie grał w zespole do lat 17 z Gracjanem Szyszką i jest to już kolejny transfer Football Academy Management, gdzie transferami się zajmują Tomasz Drankowski i Radosław Superczak. Bo jakby tak sobie przypomnieć zawodników, którzy zostali wytransferowani przez nich właśnie do Włoch, to trzeba wspomnieć Kubę Iskrę, Gracjana Szyszkę, Szymona Emchę i w tym momencie jest też Adam Stefański, więc ta polska kolonia we Włoszech cały czas się zwiększa. Gracjan Szyszka jest podstawowym zawodnikiem z PAL U17, więc pozostaje mieć nadzieję, że Adam Stefański również wywalczy sobie miejsce w pierwszym zespole drużyny z Ferrari. Teraz krótko o jednym z zawodników, o którym wspominałem w Zajawce, czyli o zawodniku, który pierwszy swój mecz w Serie A zagrał przeciwko Juventusowi. Mowa tutaj o Stefano Turatim, który w obliczu kontuzji starszych i bardziej doświadczonych bramkarzy Sassuolo zagrał od pierwszej minuty w meczu z Juventusem, postawił na niego Roberto De Zerbi. I tu krótkie statystyki z jego meczu z Juve. 90 minut, 4 na 9 celnych długich piłek, 7 interwencji, z czego 5 z pola karnego, 1 udane wyjście, 37 kontaktów z piłką, 2 wybicia, i 20 celnych podań. Tutaj akurat jest ich celność 80%. Zdaniem trenerów młodzieżowych Turati powinien poprawić grę nogami i ustawianie się, co można było zauważyć zarówno w meczach Serie A, jak i w meczach Primavery. Roberto De Zerbi o nim mówi następująco. Świetnie grał w Primaverze i przy takiej sytuacji z bramkarzami nie miałem wątpliwości, kogo wystawić. To trochę szalony bramkarz. Kiedy wybierałem go na mecz z Juve, powiedziałem, żeby cieszył się chwilą. I co ciekawe, Sassuolo kupiło go za 50 tysięcy euro, a sam piłkarz zarabia 1800 euro netto, czyli to jest taka normalna kwota, normalna pensja, którą dostaje młody zawodnik. Co ciekawe, Stefano Turati jest kibicem Interu i do 16 roku życia grał w młodzieżówkach właśnie tego zespołu. Jednak tam nie zanotował takiego progresu, jakiego się spodziewano. Stefano urodził się w momencie, kiedy Gianluigi Buffon miał na koncie już 169 meczów w Serie A. I to też była przepiękna klamra, ponieważ w bramce Juventusu w tamtym meczu w Sassuolo grał Gigi Buffon, więc też Stefano Turati miał okazję poznać jednego ze swoich idoli. Jaki prywatnie jest Stefano? Lubił jeździć na nartach i przebywać na świeżym powietrzu. Jego rodzice mówią, że jest to typ żartownisia i za dzieciaka próbował swoich sił w koszykówce. Pewnie gdyby nie miał takiego talentu bramkarskiego, to grałby w koszykówkę w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Do tego Stefano gra też na gitarze i uwielbia Michaela Jacksona oraz Led Zeppelina. Stefano Turati jest bardzo ciekawą postacią i myślę, że warto na niego zwrócić uwagę zarówno w rozgrywkach Primavery, jak i w Serie A, bo myślę, że szanse pod koniec sezonu Stefano dostanie. Roberto De Zerbi jest trenerem, który właśnie wierzy w takich młodych zawodników. Wystarczy podać przykład. On już może nie jest najmłodszy, ale Jeremy Boga bardzo się rozwinął pod okiem Roberto De Zerbiego. Do tego też warto wspomnieć Hameda Juniora Traore, który jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem i niewykluczone, że Stefano Turati będzie tym trzecim ogniwem z tej młodzieżowej linii. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zatem czas przejść do włoskich ekip w młodzieżowej Lidze Mistrzów. I tutaj zanim powiem, na kogo trafiły poszczególne zespoły, powiem, jak się pokończyły fazy grupowe. Z rozgrywek odpadło Napoli, natomiast Juve, Atalanta i Inter zagwarantowały sobie grę w 1/8 finału bez potrzeby gry w playoffach dzięki wygraniu swoich grup. Jedna z włoskich ekip, mianowicie Atalanta, ma obecnie najlepszego strzelca młodzieżowej Ligi Mistrzów, czyli Roberto Piccoliego, który zdobył 6 bramek w fazie grupowej UEFA Youth League. Juventus z kolei jest czwartą drużyną z najlepszą ofensywą i mają na koncie 17 bramek. Więcej ma tylko Red Bull Salzburg, 19, Bayern i Pruta Bandalak Akranes, 18. Dwie z trzech włoskich ekip trafiły na rywali z Francji. Atalanta zmierzy się z Olympiquem Lyon, natomiast Inter podejmie Stade Rennais i szczerze mówiąc tutaj oba włoskie kluby mają spore szanse na to, aby zameldować się w ćwierćfinale Młodzieżowej Ligi Mistrzów, a Juventus trafił na Real Madrid. I tutaj takiej pewności nie mam, że Juventus na 100% awansuje, aczkolwiek 2/3 drużyny z Włoch w ćwierćfinale Młodzieżowej Ligi Mistrzów to i tak będzie bardzo dobry wynik. Pozostaje się tylko cieszyć, że żaden z włoskich klubów nie trafił na Red Bull Salzburg, który jest niezwykle mocny w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, więc warto na te drużyny zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, gdzie w ogóle obejrzeć tą Młodzieżową Ligę Mistrzów, jeżeli się nie mylę, to większość spotkań będzie dostępnych na kanałach Polsatu, więc też Wam bardzo polecam, aby obejrzeć właśnie te młodzieżowe drużyny z Włoch, bo niewykluczone, że w tych rozgrywkach zobaczymy jednego z naszych reprezentantów młodzieżówek, Olafa Kobackiego. A teraz czas na sylwetkę drugiego młodzieżowego zawodnika, który już miał okazję zadebiutować w Serie A, mianowicie 14 stycznia 2019 roku w meczu Pucharu Włoch z Virtusem Entella. Mowa tutaj o Alessio Riccardim, który obecnie broni barw Primavery Romy pod dowództwem Alberto De Rossiego. I żeby w ogóle opisać, jaki to jest zawodnik, jaką ma charakterystykę, czym się wyróżnia na poziomie Primavery, jest to zawodnik, który może grać na wszystkich pozycjach w środku pola, ale też zdarzały mu się mecze na środku ataku i na prawym skrzydle. Jego idolem i wzorem do gry jest Miralem Pjanic, A jego autorytetem od początku był w Romie był Francesco Totti. Tutaj akurat nie ma co się dziwić. To nie tylko model piłkarza, ale też esencja i tożsamość dla barw, w których gra. No nie ma co ukrywać. Kiedy zapyta się przeciętnego kibica o Romę i zawodnika, który mu się najbardziej kojarzy z tym klubem, to myślę, że 9 na 10 odpowie Francesco Totti. Ten 10 może powiedzieć Wojciech Szczęsny, może powiedzieć Alisson czy Daniele De Rossi, ale Francesco Totti, jak wspomniałem wcześniej, jest właśnie tą swoistą tożsamością barw, dla których gra. Totti to Roma, Roma to Totti. Tutaj akurat jest wszystko jasne. Alessio Ricardiego do Romy sprowadził Bruno Conti, który od 2005 roku, jeżeli się nie mylę, koordynuje młodzieżówkami, właśnie zajmując się między innymi transferami właśnie do tych drużyn młodzieżowych. A Bruno Conti sprowadził go z Lazio Calcetto. Jest to klub znajdujący się w Rzymie. Natomiast młodzi zawodnicy nie grali tam na pełnowymiarowych boiskach i w 11, ale grali na zdecydowanie mniejszych i w 5, tak zwany five-a-side. Mówi się o nim, że jest niezwykle elegancki na boisku, ma świetne walory techniczne i jest niezwykle inteligentnym piłkarzem taktycznie. Choć według obserwatorów nie dokonał jeszcze na tyle jakościowego skoku do Serie A, gdyż musi się poprawić w fazie defensywnej. W wieku 13 lat Alessio wygrał z Romą finał przeciwko Interowi w rozgrywkach młodzieżowych i został tam uznany najlepszym zawodnikiem. Ricciardi ma też epizod w Wojtyła Cup, gdzie zdobył 2 gole, a kiedy Ricciardi przenosił się do Romy, z kolei tutaj jest bardzo ciekawa wypowiedź: kiedy mama powiedziała mi, że idziemy do Trigori, centrum treningowego Romy, myślałem, że żartuje. I jest to zawodnik jeden z najbardziej wyróżniających się u Alberto De Rossiego. Alessio jest samym spoiwem tego zespołu i trzeba przyznać, że bez niego ciężko sobie wyobrazić Primaverę Romy. Warto zwrócić uwagę na to, że Alessio ma w tym sezonie zdobytych 10 bramek i zanotowane 2 asysty. Jeżeli miałbym ustalić pierwszą trójkę tych zawodników najważniejszych w układance Alberto De Rossiego, to na pierwszym miejscu oczywiście byłby Alessio Ricciardi. Niżej byłby moim zdaniem Felipe Estrella, a trzeci Ludovico Doracio, który jest bezpośrednim rywalem Nicoli Zalewskiego w Primaverze Romy. I myślę, że jeżeli jeszcze nie w tym sezonie, to w następnym już będzie grał wyłącznie w seniorskich rozgrywkach. Zobaczymy, czy to będzie Roma, czy też inny klub z Serie A, czy też Serie B na zasadzie wypożyczenia. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jest to bardzo ciekawy zawodnik i moim zdaniem warto go obserwować. Mecze można Primavery oglądać na Sport Italii, ale mecze Romy można też oglądać na Roma TV, kupując wcześniej abonament czy też subskrypcję i delektować się meczami Giallorossi. Tam często też są ciekawe wypowiedzi zawodników młodzieżowych. Na przykład ostatnio właśnie na Calcio Primavera na Twitterze publikowałem wypowiedzi Nicoli Zalewskiego właśnie dla oficjalnej telewizji Romy. Opowiadał niezwykle ciekawie, więc możecie też sprawdzić, przeskrolować tablicę na Twitterze, więc oczywiście do tego zachęcam. A teraz czas na krótkie opowiedzenie, jak doszło do transferu Macieja Massa do Cagliari, bo o tym zawodniku wcześniej nie mówiłem. Jest przygotowane parę wypowiedzi, m.in. jego agenta Tomasza Drankowskiego oraz Artura Drbina czy Wiktora Rydza, odpowiednio trenera i prezesa GKS-u Bełchatów. Są to dosyć ciekawe wypowiedzi, więc wpierw je zacytuję i sam powiem, co o tym sądzę, jakie są oczywiście plany wobec Maćka we Włoszech. Zatem przejdę do tych cytatów. W rozmowie z Weszło Tomasz Drankowski mówi następujące słowa. Zainteresowanie ze strony Cagliari pojawiło się w październiku. Włosi przylecieli na mecz, nie obserwowali konkretnie tego zawodnika, ale zrobił na nich dobre wrażenie. Co prawda zagrał wtedy 10 minut, ale potem przylecieli znowu, potem jeszcze raz i byli do niego przekonani. Podeszli do tego bardzo profesjonalnie, nie byli też jedynym klubem, który był nim zainteresowany. I tutaj agent Tomasz Drankowski jak dotąd nie zdradzał tych klubów, które jeszcze były zainteresowane Maćkiem, ale też warto zwrócić uwagę, co mówił jego agent, co mówił agent Maćka Massa na temat jego występów w pierwszej lidze. Wiemy, że statystyki Maćka w pierwszej lidze nie były imponujące, ale zupełnie im to nie przeszkadzało. Tu muszę zaznaczyć, że wcześniej w juniorskiej piłce był on czołowym strzelcem. Co prawda były to ligi makroregionalne, ale jednak się wyróżnił. Maciej Mas będzie grał w Primaverze Cagliari, która ma bardzo ambitne plany. Teraz jest na drugim miejscu w lidze za Interem. Tutaj jest akurat błąd, którego nie zauważyłem, ponieważ są na drugim miejscu za Atalantą. I marzy o historycznym sukcesie, chce dotrzeć do finałów rozgrywek. Dlatego bardzo liczą na Maćka, który ma im w tym pomóc. Za pół roku natomiast ma już dołączyć do pierwszego zespołu. No nie wiem, czy dołączy do pierwszego zespołu, natomiast jest to bardzo ciekawe nazwisko, które warto obserwować i które też pięknie się przywitało z Primavero, ponieważ w drugim meczu, jeżeli dobrze pamiętam, z Genoą, Maciek Mas zdobył 2 gole i był nominowany do zawodnika kolejki według Mondo Primavera. Ostatecznie nie został wybrany spośród nominacji, bo padło na Vrikisa z Napoli, tutaj akurat imienia nie mogę sobie przypomnieć, ale przejdę do kolejnej wypowiedzi pana Tomasza Trękowskiego, tym razem dla Przeglądu Sportowego. Szczerze, spodziewałem się takiego startu. Znam jego potencjał i nie martwiłem się, że nie strzelał goli w Bełchatowie. Znałem specyfikę pierwszej ligi. Jesteśmy bardzo wdzięczni GKS-owi za te szanse, bo gdyby nie to, Maćka na pewno nie byłoby we Włoszech. Wiedziałem, że kiedy pójdzie do bardziej ofensywnej piłki, bramki mogą się szybko posypać, ale radość była nie do opisania. Włosi, patrząc na polską ligę, mają świadomość, ile jest talentów, nawet w pierwszej lidze. Nie jest to dla nikogo tajemnicą, że nacisk kładzie się w niej na obronę. Maciek zrobił w Bełchatowie duży postęp, ale jego głównym zadaniem była, co może zabrzmi śmiesznie, defensywa, pomaganie środkowej linii. Ludzie z Cagliari, widząc jego warunki i potencjał, mieli na niego pomysł. Teraz pozwolę sobie zacytować wypowiedzi trenera GKS-u Bełchatów, pana Artura Derbina. Ciekawostka jest taka, że scout, który oglądał Maćka, powiedział mu, że wrażenie zrobiła na nim praca, którą wykonał w ciągu 7 minut po zmianie i wejściu na boisko. To świetny przykład dla młodych chłopaków, żeby wykorzystywali czas, który dostają, nawet jeśli jest go niewiele. Na tej podstawie zwrócono na niego uwagę. To zawodnik, który wyróżnia się warunkami fizycznymi, choć nie zawsze potrafił to wykorzystać. Kiedy do nas trafiał, zwróciliśmy na to uwagę i pracowaliśmy nad tym, żeby wykorzystywał swoje atuty, ale miał też spore deficyty, które trzeba było uzupełniać. Początkowo był to dla niego duży przeskok. Sam zresztą przyznał, że miał problemy, bo musiał przyswoić wiele rzeczy naraz. To jednak chłopak, który łaknął wiedzy, bardzo poukładany i trzymam kciuki, żeby szybko zadebiutował w Serie A. Zatem pan Artur Derbin po części odpowiedział, jakiej charakterystyki jest to zawodnik. Krótko też wszystko skwitował pan Wiktor Rydz, prezes GKS-u Bełchatów. Niestety nie mogę zdradzić, o jaką konkretnie kwotę lub jaki procent chodzi. Nie jest też tak, że coś było dogrywane za naszymi plecami. SMS Łódź musiał nas poinformować chociażby o tym, że wypożyczenie zostanie skrócone, a my wiedzieliśmy o zainteresowaniu Maćkiem już wcześniej, dlatego przygotowaliśmy się na taką ewentualność i szukaliśmy następcy. Nasza sytuacja finansowa jest jaka jest, dlatego w grę wchodzą tylko piłkarze z kartą w ręku. Czy będzie to doświadczony zawodnik czy kolejny młodzieżowiec? To się jeszcze okaże. Zatem jak powiedziałem wcześniej, ten początek Maćka Masa był na pewno bardzo imponujący, ponieważ w drugim meczu zanotował to pietę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach, w kolejnych meczach. Na pewno swoje szanse będzie dostało. Pytanie tylko, czy będzie tym podstawowym napastnikiem Cagliari. Myślę, że z każdą kolejną kolejką będzie się pokazywał z dużo lepszej strony, dzięki czemu wywalczy sobie pierwszy skład. Oczywiście trzymam za niego kciuki, żeby faktycznie trafił do tego pierwszego zespołu Cagliari. Natomiast on z pewnością ma świadomość, że droga do tego jest długa i trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Na sam koniec zostało mi to statystyczne podsumowanie występów Polaków w pierwszej części sezonu. Stan statystyk jest akurat na 6 lutego bieżącego roku, więc są one dosyć wiarygodne. W przypadku niektórych zawodników mogą być niewielkie różnice, natomiast są one rzetelne. Zacznę tutaj od Bartosza Markiewicza, który występuje w drużynie Sassuolo do lat 17. W tym momencie zagrał 289 minut w 4 meczach. Z czego 2 razy zagrał w pierwszym składzie, 2 razy podniósł się z ławki i 5-krotnie znajdował się wyłącznie na ławce rezerwowych. Jest to środkowy obrońca, jednak 7 pierwszych kolejek przegapił z tego względu, że dogrywano przede wszystkim jego dokumenty w FIFA. Potrzebna była licencja na grę właśnie we Włoszech, trochę to czasu zajęło, więc póki co dopiero są te 4 występy, natomiast tak jak ostatnio wysyłałem właśnie na Calcio Primavera filmik z jego popisu w meczu z Parmą, to można się spodziewać, że będzie to podstawowy zawodnik drużyny Neroverdict do lat 17. Niewykluczone, że w kolejnym sezonie zanotuje awans. Z pewnością były zawodnik Wisły Kraków jest bardzo ciekawym nazwiskiem. Następny jest Wiktor Pleśnierowicz, który występuje w Primaverze Romy. Zagrał 9 meczów, łącznie 493 minuty, czego pięciokrotnie występował w pierwszym składzie, 4 razy wchodził z ławki rezerwowych i też w 9 meczach z tej ławki rezerwowych się nie podnosił. Póki co można zwrócić uwagę na to, że nie jest podstawowym zawodnikiem i przegrywa rywalizację, natomiast myślę, że Roma ma plan na niego, co też jest ważne. Roma ma opcję wykupu Wiktora Pleśnierowicza. Tutaj nie jest potwierdzona kwota. Możliwe, że jest to gdzieś koło miliona euro, może trochę mniej, może trochę więcej. Tutaj nie mam oficjalnego potwierdzenia, oficjalnej informacji, ile ta kwota wykupu wynosi. Natomiast zapewne jego przyszłość rozwiąże się bliżej kwietnia, początku maja, tak myślę. Więc niewykluczone, że do tego czasu Wiktor będzie już podstawowym piłkarzem Giallorossich. Warto obserwować mecze Romy, tak jak już wcześniej mówiłem, ponieważ Wiktor zazwyczaj gra, to wygląda bardzo solidnie, także jak najbardziej warto. Następny jest Szymon Czyż, który zagrał 17 meczów w Primaverze Lazio, ma na koncie 757 minut, zanotował jedną asystę i co tutaj jest ważne, 9-krotnie zagrał od pierwszej minuty, 8 razy wszedł z ławki, 4 razy z tej ławki się nie podnosił. I tutaj jest bardzo ciekawa historia, ponieważ w poprzednim sezonie Szymon Czyż był niekwestionowanym podstawowym zawodnikiem Lazio, ale w obliczu awansu do Primavery 1, tutaj też warto zwrócić uwagę, że Lazio awansował z niższej klasy rozgrywkowej do wyższej, to Lazio bardziej teraz gra zawodnikami, którzy są lepsi fizycznie. Co też tutaj można wywnioskować. Szymon jest bardzo dobry technicznie, może ma trochę braki fizyczne, ale też nie ująłbym tego tak, że odbija się od wszystkich jak od ściany. Po prostu teraz trener Lazio ma zupełnie inny pomysł na zespół i w takim wypadku Szymon Czyż przynajmniej póki co wyłącznie może liczyć na to, że podniesie się z ławki rezerwowych. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie w drugiej części sezonu. Natomiast myślę, że Szymon Czyż koniec końców nie powinien narzekać na liczbę minut, bo z pewnością będzie ona spora. Następny jest Nikola Zalewski, który, tak jak już wspomniałem wcześniej, przy akapicie Salesio Ricardim przegrywa obecnie rywalizację z Ludovico Doracio, aczkolwiek i tak uzbierał dosyć dużą liczbę minut, ponieważ jest to aż 715 minut, 16 razy zagrał w rozgrywkach Primavery w tym sezonie, 8 razy od początku, 8 razy z ławki i 4 razy w ogóle się z tej ławki nie podnosił. Ma na swoim koncie 4 gole i 2 asysty. I szczerze mówiąc, ciężko cokolwiek powiedzieć, czy będzie podstawowym zawodnikiem Romy w najbliższym czasie. Z pewnością liczby ma bardzo dobre, natomiast myślę, że brakuje mi mu czasem takiej ciągłości w grze, bym tak to nazwał. Też w styczniu był temat jego przenosin do Sassuolo, gdzie pewnie zacząłby wpierw od Primavery, a później awansowałby do pierwszego zespołu, do Roberto De Zerbiego. Ostatecznie się tak nie stało. Mi się wydawało przynajmniej, że temat transferu Nikoli Zalewskiego do Sassuolo jest może nie tyle przesądzony, co jest bardzo blisko oficjalnego porozumienia i dokonania tej transakcji. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało z Nikolą Zalewskim w drugiej części sezonu. Z pewnością musi się poprawić w fazie defensywnej, bo w młodzieżówkach Nikola Zalewski był testowany, dalej zresztą jest testowany w roli lewego wahadłowego i jak można zauważyć, obserwując skróty tych meczów, czy też całe mecze, to z przodu jest ogień, natomiast z tyłu widać wyraźne braki u Nikoli Zalewskiego. Następnie jest tutaj Olaf Kobacki, który od października leczył uraz kości strzałkowej, a na początku roku wrócił do treningów i do grania, ponieważ ma już 3 mecze w Primaverze na koncie, 62 minuty łącznie, z czego raz grał w podstawowym składzie, 2 razy wszedł z ławki i 2 razy z tej ławki się nie podnosił, jak już był w pełni zdrowy. To tak to wygląda. Atalanta obecnie gra na dwóch frontach, ponieważ odpadli z Coppa Italia. Olaf myślę, że może liczyć na sporą ilość minut w drugiej części sezonu, aczkolwiek tłok jest tam dosyć duży. Ja osobiście mam nadzieję, że Olaf zagra przynajmniej w jednym meczu Młodzieżowej Ligi Mistrzów, bo to też jest nie ma co tutaj ukrywać, pole do pokazania się szerszej publiczności. No i trzeba brać też pod uwagę fakt, że Atalanta niewykluczone, że w tym sezonie wygra całe rozgrywki Młodzieżowej Ligi Mistrzów, co by było wielkim sukcesem dla tego zespołu. Dlatego też będziemy bacznie zwracać uwagę na występy Olafa Kobackiego dla Primavery Atalanty. Następnie jest Szymon Matysiak, grający w drużynie U17 Torino. Jak dotąd zagrał 4 mecze, 4 razy w podstawowym składzie, 6 razy był wyłącznie rezerwowym, dwukrotnie też był poza kadrą. Nazbierał 360 minut i w zasadzie można tyle o występach Szymona powiedzieć, ponieważ nie jest on podstawowym zawodnikiem Torino i trzeba liczyć na to, że w drugiej części sezonu ta sytuacja się poprawi. Natomiast sytuacja się poprawiła, jeżeli już mówimy o tym, u Kamila Bielikowa, który przeniósł się z Radomiaka do Ascoli i gra tam w Primaverze, ostatnio zresztą zaczął grać. Warto też zwrócić uwagę na to, że Ascoli jest blisko awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, obecnie piastują pozycję lidera, więc fakt gry Kamila w ostatnim meczu, gdzie zanotował 90 minut i z tego co udało mi się poczytać, wygląda naprawdę bardzo dobrze na tle Ascoli, no daje to nadzieję na to, że będziemy mieli kolejnego Polaka grającego regularnie w zespołach młodzieżowych we Włoszech. A jeżeli już o bramkarzach mowa, to kolejny jest Hubert Idasiak, który zagrał 18 meczów w Primaverze Napoli, zanotował 1551 minut, dwukrotnie zanotował czyste konto i w jednym meczu wszedł dopiero z ławki rezerwowych, 17-krotnie bronił od deski do deski, trzykrotnie znalazł się też wyłącznie na ławce rezerwowych i się z niej nie podnosił. No na pewno Młodzieżowa Liga Mistrzów dla Huberta Idasiaka nie jest zbyt dobrym wynikiem, bo sporo bramek puszczonych, zajęte ostatnie miejsce, więc z pewnością te rozgrywki są do zapomnienia. Też Napoli broni się przed spadkiem z Primavery 1. Zobaczymy, jak to będzie pod koniec wyglądało. Niewykluczone, że Napoli ostatecznie na koniec sezonu będzie musiał walczyć w barażach o utrzymanie. Zatem przed Hubertem i jego kolegami ciężka druga część sezonu, gdzie trzeba będzie walczyć o przetrwanie. Następny jest Kacper Zielski, który obecnie gra w drużynie Genoi do lat 18. Zagrał 8 spotkań, zanotował przy tym 373 minuty, zdobył bramkę i zanotował asystę. Sześciokrotnie znalazł się w podstawowym składzie, 2 razy pojawił się z ławki, 2 razy był wyłącznie rezerwowym i 2 razy był poza składem. Jest to ciekawy zawodnik, o którym już wcześniej na Calcio Primavera, głównie na Twitterze, pisałem, więc warto go obserwować, warto obserwować, co się o nim pisze, bo zanim przeniósł się do Genoi U18, to prezes Naki Olsztyn, pan Andrzej Nakielski, mówił, że stylem gry Kacper przypomina Adriana Mierzejewskiego i niewykluczone, że to będzie jeden z takich kreatorów, który zrobi karierę we Włoszech, być może kiedyś na poziomie Serie A. Jest to z pewnością ciekawe nazwisko. Następny jest Tomasz Woźniak, o którym też była mowa wcześniej ze względu na plotki związane z możliwym transferem do Blackburn. Tomek zagrał 6 meczów w Genoi U18, zanotował jedno czyste konto i na swoim koncie nazbierał 540 minut. 6 razy zagrał w podstawie, 2 razy był wyłącznie rezerwowym, 3-krotnie znalazł się poza składem. Krótko też o Damianie Maksymowiczu, który w tym sezonie niestety nie zagrał żadnego spotkania dla Primavery Spal. Aż 11-krotnie był wyłącznie na ławce rezerwowych, 5-krotnie ze względu na uraz znajdował się poza składem. Teraz o drugim zawodniku Primavery Spal, Patryku Pedzie, który ostatnimi czasy stał się podstawowym zawodnikiem tego zespołu. Ma 7 meczów na koncie i tak jak wspominałem w jednym z postów na Calcio Primavera na Twitterze, został nawet wybrany do 11 kolejki Primavery 2, więc jest to dosyć duże wyróżnienie. Na jego koncie są 392 minuty, 4-krotnie zagrał w podstawowym składzie, 3 razy wszedł z ławki, 3 razy był wyłącznie rezerwowym i ze względu na swój uraz aż 6 kolejek znajdował się poza składem. Dopełnieniem naszego polskiego tercetu w Primaverze Spal jest Kuba Iskra, który zagrał 12 meczów w Primaverze Spal. 10-krotnie był on podstawowym zawodnikiem, 2 razy podniósł się z ławki, 3 razy był wyłącznie rezerwowym i zanotował 847 minut. Też żeby domknąć cały temat naszych zawodników grających w drużynie z Ferrari, to krótko o podstawowym zawodniku z Palu 17, Gracjanie Szyszce, który zagrał jak dotąd przynajmniej patrząc na te statystyki, których stan jest na 6 lutego, 17 spotkań, 17-krotnie znajdował się w podstawie, co też można obliczyć. Zagrał w tym sezonie 1530 minut. I ostatnim zawodnikiem w tej klasyfikacji jest Szymon Emche, który gra dla Primavery Cremonese. W tym sezonie ma na koncie 648 minut i 14 meczów, z czego 6-krotnie znajdował się w podstawie, 8 razy wchodził z ławki i raz był wyłącznie rezerwowym. Także tak wygląda zestawienie statystyczne Polaków po pierwszej części sezonu i to jest też koniec trzeciego odcinka Calcio Primavera Podcast. Oczywiście zachęcam do zostawiania swoich opinii zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku, czy też Instagramie Calcio Primavery. Możecie też proponować tematy, o których powinienem powiedzieć w kolejnej odsłonie Calcio Primavera Podcast. Niewykluczone, że będziemy mieli też jakichś gości. Bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie. Oczywiście dawajcie znać, co o tym sądzicie, co powinno się poprawić, jak oceniacie taką formułę i